Słuchasz polskiego programu SBS.
Dzień dobry, przy mikrofonie Joanna Todisco. Na wstępie skrót doniesień w piątek 23 lipca. W Australii zatwierdzono użycie szczepionki Pfizer na koronawirusa dla dzieci w wieku od 11 do 16 lat. Władze w Polsce ostrzegają przed zbliżającą się czwartą falą epidemii i zachęcają do szczepień. Dziś wieczorem czasu australijskiego odbędzie się ceremonia otwarcia olimpiady w Tokio. A oto pełny przegląd wiadomości radia SBS. W Australii premier Scott Morrison przeprosił za opóźnienia w realizacji planu szczepień. Rząd federalny ogłosił rozpoczęcie tego programu 5 miesięcy temu i od tamtej pory nie dotrzymał żadnego z ustalonych przez siebie terminów kolejnych etapów realizacji. W tej chwili twierdzi, że opóźnienie wynosi 2 miesiące. Władze przyznały, że niektóre sprawy wymknęły się spod kontroli. Tylko 15% dorosłych mieszkańców Australii jest w pełni zaszczepionych. Premier Morrison przyznał, że ludzie mają obawy przed szczepieniem dzieci na COVID-19. Federalny minister zdrowia Greg Hunt powiedział dziś na antenie dziewiątki, że instytucja zajmująca się w Australii administracją leków TGA zatwierdziła szczepionkę Pfizer dla dzieci w wieku od 12 do 16 lat. Władze Nowej Południowej Walii stwierdziły dzisiaj, że epidemia koronawirusa na tym terenie jest ogólnokrajowym kryzysem i tej nadzwyczajnej sytuacji rząd podporządkowuje strategię szczepień. Według najnowszych danych Nowa Południowa Walia odnotowała w ciągu ostatniej doby 136 przypadków koronawirusa nabytych lokalnie. 53 z tych osób nie było w izolacji i mogło zarażać innych. Ogłoszono ponadto, że mieszkańcy Cumberland oraz Blacktown nie mogą wychodzić do pracy, chyba że pracują w sektorze zdrowia lub są na liście autoryzowanej przez władze. Wczoraj premier Gladys Berejiklian zapewniała, że wkrótce będzie widać dowody działania surowych restrykcji. Musimy stłumić wariant Delta, ponieważ aktualny odsetek zaszczepionych jest za mały, żeby można było swobodnie i bezpiecznie funkcjonować, dodała. Stan Queensland od dzisiaj zamknął granice dla mieszkańców całej Nowej Południowej Walii. Do wczoraj za strefę czerwoną uważano Sydney i okolice. W Wiktorii w ciągu ostatniej doby wykryto 14 lokalnych przypadków koronawirusa, wszystkie powiązane ze znanymi ogniskami. 10 z tych osób przebywało w kwarantannie przez okres, kiedy mogły zarażać. Pozostałe przypadki są badane. Tymczasem wycofano z pracy 46 pracowników Casey Hospital w Melbourne po tym, jak jedna z osób przepracowała swoją zmianę, zanim dowiedziała się wczoraj, że jest zakażona. Premier Wiktorii Daniel Andrews wzywa do szczelnego odizolowania metropolii sydneyjskiej i wystąpi z tym na dzisiejszym posiedzeniu premierów stanowych z władzami federalnymi.
If there is a national emergency, and I'm not doubting that for a moment in Sydney, then it is a national responsibility. The Sydneysiders are locked in to Sydney. We need a ring of steel around Sydney so that this virus is not spreading into other parts of our nation. Let's focus on fixing what's going on in Sydney. Let's focus on not spreading what's going on in Sydney across the rest of our country.
W Australii Południowej dziś jeden nowy przypadek. Premier stanu Stephen Marshall wyraził nadzieję na złagodzenie wprowadzonych restrykcji po 7 dniach. Lockdowny kosztują australijską gospodarkę 300 milionów dolarów dziennie, stwierdził federalny minister skarbu Josh Frydenberg. Wprawdzie ekonomiści nie przewidują, że obecna sytuacja doprowadzi do dwucyfrowej recesji. Nie ma wątpliwości, że wielu Australijczyków przeżywa stres związany z długiem hipotecznym lub po prostu płaceniem czynszu czy innych rachunków, wynika z badań National Australia Bank. NAB odnotowuje w tym tygodniu 40% wzrost telefonów od zaniepokojonych klientów. Lockdown obejmuje obecnie połowę ludności Australii. Władze Australii potwierdziły wczoraj dwa kolejne zgony z powodu wyjątkowo rzadkiego zespołu zakrzepowego związanego ze szczepionką firmy AstraZeneca. Zmarli 48-letnia kobieta z Wiktorii oraz 44-letni mężczyzna z Tasmanii po otrzymaniu pierwszej dawki tego preparatu. Obecnie liczba potwierdzonych śmiertelnych przypadków syndromu TTS w Australii wynosi 6 na 6 milionów 100 tysięcy dawek szczepień. A oto kolejne wiadomości radia SBS. Stany Zjednoczone i Niemcy osiągnęły porozumienie w sprawie Nord Stream 2, poinformował oficjalnie amerykański Departament Stanu. Rząd USA zapewnia, że porozumienie przewiduje kilka mechanizmów zmniejszających ryzyko użycia przez Rosję dostaw energii jako broni przeciwko Ukrainie i krajom wschodniej flanki NATO. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Stany Zjednoczone i Niemcy zadeklarowały, że nie dopuszczą do tego, by Rosja użyła dostaw energii jako politycznej broni przeciwko Ukrainie albo agresji wobec Ukrainy. W razie takich kroków ze strony Moskwy, oba kraje mają podjąć działania odwetowe przeciwko Rosji, włącznie z sankcjami. Berlin zobowiązał się, że użyje wszelkich narzędzi, jakie ma w dyspozycji, by doprowadzić do przedłużenia umowy Ukrainy z Rosją na tranzyt gazu przed uruchomieniem Nord Stream 2. Departament Stanu poinformował, że Niemcy utworzą fundusz inwestycji w transformację energetyczną Ukrainy w wysokości miliarda dolarów. Pierwsza wpłata miałaby wynieść prawie 180 milionów. Celem funduszu ma być uniezależnienie Ukrainy od rosyjskich dostaw gazu i opłat tranzytowych. Berlin ma także wesprzeć projekty w ramach inicjatywy Trójmorza. Wysoki rangą przedstawiciel Departamentu Stanu poinformował, że przy tworzeniu pakietu Stany Zjednoczone i Niemcy prowadziły konsultacje z Ukrainą, Polską oraz innymi krajami, którym zagraża Nord Stream 2. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Nie ma już większych szans na odnalezienie kolejnych osób, które mogły przeżyć ostatnie powodzie w Niemczech. Informują o tym władze lokalne w zachodnich Landach, gdzie powódź wyrządziła największe szkody. Akcja usuwania zniszczeń potrwa tygodnie lub miesiące. Dla Informacyjnej Agencji Radiowej Wojciech Cegielski.
Od kilku dni na terenach, przez które przeszła wielka woda, trwa sprzątanie pobojowiska. Mieszkańcy skarżą się, że pojawił się nowy problem, bo w wielu miejscach piętrzą się śmieci, co grozi epidemią. Śmieci są wszędzie, bardzo śmierdzą. To w większości zwały zepsutej żywności. Pokonaliśmy koronawirusa, ale teraz grożą nam inne bakterie i szczury. Mówi Hans z miasta Bad Neuenahr. Po tym, jak kataklizm przetoczył się przez nadrenię północną Westfalii oraz nadrenię Palatynat, bez śladu zaginęło ponad 1000 osób. Część z nich jest prawdopodobnie w szpitalach, dokąd przywieziono ich bez dokumentów tożsamości. Niektórych jednak nadal nie można znaleźć. Lokalne władze twierdzą, że nie ma już większych szans, by znaleźć takie osoby żywe. Niemieckie władze zapowiedziały pomoc w wysokości 200 milionów euro. Wcześniej lokalne władze deklarowały z kolei 250 milionów euro na naprawę zniszczonych domów.
Chiny nie zgadzają się na drugą fazę śledztwa w sprawie przyczyn pandemii, poinformował wiceszef Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia. W ubiegłym tygodniu szef Światowej Organizacji Zdrowia nie wykluczył, że koronawirus mógł wydostać się z laboratorium. Chiny uznają taki scenariusz za nieprawdopodobny. Więcej w relacji Tomasza Sejewicza dla Informacyjnej Agencji Radiowej.
Światowa Organizacja Zdrowia zaproponowała przeprowadzenie drugiego etapu śledztwa w sprawie przyczyn pandemii, która obejmowałoby audyt laboratorium oraz targów w Wuhan. Zaapelowano do chińskich władz o współpracę. Wiceminister Chińskiej Narodowej Komisji Zdrowia Zheng Yixin wykluczył dziś możliwość udziału Chin w takim projekcie, nazywając go lekceważącym zdrowy rozsądek i nienaukowym. Chińskie władze utrzymują, że fakt odkrycia ogniska koronawirusa w początkowej fazie pandemii na targu w Wuhan nie oznacza, że pochodzi on z Chin. Tymczasem ekspertom WHO podczas ich misji w Wuhan na początku tego roku nie udostępniono danych źródłowych, które są podstawą do niezależnych analiz. Chińskie władze sugerują też, że koronawirus mógł wydostać się z laboratoriów w innych państwach. Tomasz Sajewicz, Pekin.
W dzisiejszej ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Tokio weźmie udział prezydent Andrzej Duda. Jego wizyta w Japonii potrwa do niedzieli i przewiduje także spotkanie z cesarzem i premierem rządu japońskiego. Ambasador RP w Tokio, który w latach 2013-17 był ambasadorem w Australii, Paweł Milewski, podkreśla znaczenie współpracy Polski z Japonią.
To jest jeden z najważniejszych partnerów politycznych, gospodarczych, ale również inwestycyjnych Polski w tym regionie świata.
Ambasador Rzeczpospolitej w Japonii Paweł Milewski powiedział, że, cytuję, rozmowy prezydenta Andrzeja Dudy z cesarzem będą miały charakter kurtuazyjny i będą przeprowadzone w bardzo restrykcyjnych warunkach z uwagi na pandemię. Wśród poruszanych tematów mogą być relacje dwustronne, ale także spotkanie może być okazją do wspomnienia wizyty następcy tronu japońskiego w Polsce w 2019 roku, która odbyła się z okazji nawiązania stosunków dyplomatycznych między naszymi krajami. Czwarta fala pandemii nieuchronnie zbliża się do Polski, ostrzegają władze sanitarne i lekarze. Więcej dla Informacyjnej Agencji Radiowej Paulina Kurek.
Zagrożeniem jest wariant Delta, według wirusologów bardziej zaraźliwy niż inne odmiany patogenu. A jak mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, nowa mutacja zaczyna dominować w Polsce.
Jeżeli popatrzymy, jaki jest procent udziału tej mutacji w tych wykrytych nowych przypadkach, to jest w tej chwili już 54,5%.
Przed poważnym przechorowaniem także tej odmiany, czy nawet zgonem, chroni nas szczepionka.
Bardzo zachęcam wszystkich i proszę, bo wiem, jak wygląda tragicznie przebieg tej choroby. W moim oddziale co trzeci pacjent umierał.
Mówił senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski. Eksperci podkreślają, że szczepienia mogą złagodzić czwartą falę pandemii.
Prawnik z Uniwersytetu Warszawskiego, doktor habilitowany Marcin Wiącek, na dzisiejszym posiedzeniu Sejmu w Warszawie ma zostać zaprzysiężony na Rzecznika Praw Obywatelskich. Wcześniej Senat bez głosów sprzeciwu wyraził zgodę na tę kandydaturę. Kadencja Rzecznika Praw Obywatelskich trwa 5 lat. Marcin Wiącek tak mówił o planowanych pierwszych działaniach na tym stanowisku.
Przede wszystkim będę chciał wystąpić do Komendanta Głównego Policji z prośbą o spotkanie w sprawie zwiększenia wrażliwości funkcjonariuszy, którzy mają kontakt z osobami zatrzymywanymi. Chciałbym również przygotować raport dotyczący problemów, jakie obnażyła pandemia koronawirusa. Pragnę również spotkać się z organizacjami społecznymi, które zajmują się ochroną praw osób najbardziej wykluczonych, osób z niepełnosprawnościami, osób starszych, osób dotkniętych kryzysem bezdomności.
Informacja walutowa. Według tabeli Narodowego Banku Polskiego kurs średni dolara australijskiego 22 lipca wynosił 2 zł i 86 groszy. Dolar australijski jest dzisiaj wart 74 centy australijskie. Pogoda. W Sydney w sobotę temperatura maksymalna 18 stopni Celsjusza, zachmurzenie częściowe, w niedzielę wiecznie 16 stopni. W Melbourne deszczowy weekend z temperaturą maksymalną 12-13 stopni i dokuczliwym wiatrem. W Canberrze w sobotę 10 stopni, w niedzielę maksymalnie 8. Przez cały weekend przelotne opady deszczu. Dla Polski na ten weekend meteorologowie zapowiadają powrót burz i upałów. W piątek w kraju jeszcze łagodne warunki atmosferyczne i maksymalnie od 22 do 26 stopni. Przegląd wiadomości radia SBS opracowała i przedstawiła Joanna Todisko.
Polub nas na Facebooku, udostępnij innym, skomentuj, bądź z nami na polskim Facebooku SBS.